Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Bardzo serdecznie Państwa zapraszam na program Rozmowy Niedokończone. Temat, który chcemy dziś Państwu zaproponować, przyszłość obrony Polski. W naszym studiu goście pan profesor Romuald Szeremietiew. Witam serdecznie, szczęść
Witam.
Boże.
Szczęść Boże.
Były minister obrony narodowej. I drugim gościem jest pan poseł Michał Jach. Szczęść Boże panu.
Szczęść Boże.
Pan poseł jest członkiem Sejmowej Komisji Obrony Narodowej, ale jest też przewodniczącym Parlamentarnego Zespołu do Spraw Wojska Polskiego. Panowie, na stronie Ministerstwa Obrony Narodowej, bo dziś przede wszystkim o obronności kraju, o Wojsku Polskim, czytam, że Siły Zbrojne RP utrzymują gotowość do realizacji trzech rodzajów misji. Po pierwsze, zagwarantowanie obrony państwa, przeciwstawienie się agresji w ramach zobowiązań sojuszniczych. Po drugie, udział w procesie stabilizacji sytuacji międzynarodowej oraz operacjach reagowania kryzysowego i humanitarnego. I po trzecie, wspieranie bezpieczeństwa wewnętrznego i pomoc społeczeństwu.
No to może tę pierwszą misję, bo rozumiem, że z tymi pozostałymi to jakoś można powiedzieć, że chyba dałoby sobie wojsko, czy daje sobie radę.
I z tym się pan zgadza, że te dwie ostatnie misje...
Mam nadzieję, to znaczy musiałbym to dokładnie sprawdzić, prawda? Ale niewątpliwie takie zdolności budowano przez ten okres tych 25 lat. Natomiast problem jest z tą pierwszą misją, najważniejszą, mianowicie obroną granic. Otóż, jak widzimy, tam to założenie jest takie, że w ramach jednak NATO, prawda, jest potrzebny sojusz, żeby ta misja była skuteczna, tej obrony.
No i nawet napisano, że tak.
Właśnie.
Kwestia obrony, ochrony nienaruszalności granic RP, a także w działaniach antyterrorystycznych oraz rozwiązaniu lokalnych, regionalnych konfliktów zbrojnych.
I tu dochodzimy, do rzeczy bardzo istotnej, mianowicie takiej, że gdyby, nie daj Boże, doszło do takiej sytuacji, że groziłoby, byłoby zagrożenie konfliktem i to godzącym w Polskę, to wtedy, żeby pomoc natowska była skuteczna, to trzeba pamiętać, że jej nie będzie natychmiast. Po pierwsze, państwa natowskie muszą podjąć decyzję, że takiej pomocy nam udzielają, a wojna może już się rozpocząć i będzie trwać. I powstaje pytanie wobec tego, czy Wojsko Polskie w takim kształcie, jaki jest obecny, nasze siły zbrojne, będą w stanie bronić kraju tak długo, aż przyjdzie owa pomoc. Tak? No, nasi różni partnerzy, sojusznicy...
Pierwsi my, a później sprzymierzeńcy,
tak? Znaczy, no mówią amerykańscy, na przykład amerykańscy wojskowi mówią tak, czy eksperci, że
na razie
że
chyba my, się nie potrafimy dogadać.
Że my wam,
oczywiście, 2016 roku na pewno nie będzie nawet...
My wam pomożemy, tak, ale musicie najpierw sami się obronić. Profesor Friedman mówi, no, że nie może być tak, że Polska, jak w 1939 roku, że upadła i w związku z tym, no musicie te 3 miesiące wytrzymać. To słyszymy tego typu rzeczy. No i teraz powstaje pytanie. Pan poseł na bieżąco śledzi stan sił zbrojnych i obserwuje, co robi Ministerstwo Obrony Narodowej. No, jak to zadanie może być wykonane w sytuacji, gdyby, nie daj Boże, mówię, doszło do takiego zagrożenia. A to, że takie zagrożenie jest realne, to widzimy chociażby po tym, co się dzieje na Ukrainie. A więc tu problem mamy, moim zdaniem, jako państwo bardzo poważny.
Pan poseł jak to ocenia?
Niestety zgadzam się z panem ministrem, mówię niestety, ponieważ to nie jest dobra informacja dla Polski. Według ekspertów, i to takich znaczących, właśnie tutaj przywołany George Friedman, bardzo światowej sławy ekspert w dziedzinie właśnie strategicznych, mówi o 3 miesiącach. Profesor Brzeziński mówi, że minimum miesiąc, ale... I tak to jest bardzo długi okres, przez który powinna się bronić polska armia. Według tutaj oficjalnych nawet takich ocen ekspertów niezależnych spoza Ministerstwa Obrony Narodowej mówi się od 3 dni do maksymalnie 2 tygodni polskie siły zbrojne byłyby w stanie spowalniać marsz rosyjskich
wojsk. Chyba to trzeba uzależnić, o jakim ataku mówimy, tak?
No mówimy o takim intensywnej, bo...
Czyli mówimy o normalnej wojnie.
Normalnej wojnie, tak. Także to do 2 tygodni. No ale to jest za mało, bo Sojusz Północnoatlantycki, Sojusz NATO-wski to jest bardzo cenna rzecz, że jesteśmy członkami, ale w artykule 5 traktatu waszyngtońskiego, który konstytuuje sojusz, mówi się, że atak na każdego z członków NATO jest atakiem na wszystkich członków. Tylko że nasi minister obrony narodowej, to kierownictwo, obecny rząd, zapomina o artykule 3, w tym traktacie waszyngtońskim, w którym jest wyraźnie napisane, że każde państwo jest obowiązane posiadać siły do obrony własnego terytorium. Czyli najpierw trzeba wypełnić artykuł 3, żeby oczekiwać, że sojusznicy w ramach artykułu 5 nam pomogą. Niestety Wojsko Polskie przez ostatnie 25 lat różnie było traktowane, ale w ostatnich 8 latach szczególnie zostało dotknięte jakimiś takimi pomysłami, które nie wiadomo, czy wynikają z niekompetencji, głupoty, czy ze złej woli.
Rozpoczęliśmy rozmowy, pan profesor mówił, że my przez ostatnie 200 lat nie zrobiliśmy wiele.
Nie rozwiązaliśmy problemu, jak obronić naszą niepodległość. Zaczęło się to niestety od okresu od XVIII wieku, wtedy od rozbiorów. Pamiętajmy, że jedną z istotnych przyczyn tego, że państwo Rzeczypospolita, wielka ta Rzeczypospolita, zniknęła z mapy Europy, z politycznej mapy Europy, jedną z przyczyn było to, że nie mieliśmy sił zbrojnych. I co więcej, byliśmy strasznie słabi militarnie i do tego jeszcze w elitach, jeżeli tak można powiedzieć, ówczesnych politycznych, obowiązywał pogląd, że to dobrze, że nie mamy armii, bo to znaczy, że nikomu nie zagrażamy, a to znaczy, że wszyscy nas zostają w spokoju. No, efekt tego był wiadomo jaki. Tak? Później próbowaliśmy przy mocy powstań odzyskać niepodległość. To się nie udało. Ze skutkami straszliwymi przecież dla nas, jako dla narodu. Udało się w sytuacji bardzo specyficznej, mianowicie klęska naszych zaborców w I wojnie światowej i czyn zbrojny Polaków. Zbudowaliśmy państwo niepodległe. I okazało się, że 20 lat później my to państwo straciliśmy. No i teraz mamy kolejny okres taki, że wyjątkowa koniunktura międzynarodowa, znowu Pan Bóg dla nas jest jednak łaskaw. Odzyskaliśmy państwo, nie rozlewając krwi, jak to było w 18, 19, 20 roku. A więc weszliśmy też, mamy znowu sojuszników, tak jak mieliśmy w okresie międzywojennym. Pamiętajmy, że w 1939 roku my rozpoczynaliśmy wojnę z Niemcami, znaczy Niemcy z nami rozpoczęli. Nie samotnie, my byliśmy w sojuszach. Mieliśmy wtedy sojuszników bardzo potężnych, mianowicie imperia kolonialne, wielkie imperia światowe, brytyjskie i francuskie. Najlepszych sojuszników, jakich mogliście sobie wyobrazić, to mieliśmy. No, dzisiaj mówimy, że mamy to NATO, ale tu przed chwilą rozmawialiśmy i zgodziliśmy się obaj, że żeby nawet to NATO zadziałało, no to ten kilka tygodni co najmniej to wojsko musi bronić. I tu dochodzimy do rzeczy, na którą, ojcze, myślę, że warto, żebyśmy zwrócili uwagę. Mianowicie, jeżeli będzie owa obrona, to jaka ona będzie? Albo inaczej, do jakiej obrony jest przygotowane Wojsko Polskie? Bo mamy następującą historię. Otóż...
To też pytanie, jakimi zasobami...
Ale powoli. Chodzi... Dyslokacja. Po pierwsze, dyslokacja jednostek wojskowych. Dyslokacja jednostek wojskowych, ta pokojowa, wskazuje, że gro polskich sił jest skupione w okolicach zachodniej granicy. Ja pamiętam, w którymś momencie jakoś tak powiedział, to chyba premier Tusk powiedział, że w NATO wreszcie się zorientowano, że trzeba będzie bronić tutaj na wschodzie, na linii Wisły, a nie na linii Odry, jak przedtem myślano. Co by oznaczało, skoro już tak w NATO wiedzą, że się będziemy bronić na linii Wisły, że po pierwsze, ta operacja obrony kraju polegałaby na tym, że jakieś działania opóźniające pewnie wojsko by wykonywało pod naciskiem, to by oznaczało złe wiadomości dla mieszkańców po wschodniej stronie Wisły, że oni są przeznaczeni raczej do oddania nieprzyjacielowi, gdyby na nas napadł. No i pytanie oczywiście, jak skuteczna będzie wtedy obrona na linii Wisły. No i odpowiedź, dlaczego wobec tego te nasze jednostki są głównie na zachodniej granicy. No bo wtedy łatwo przejść do obrony na linii Odry, prawda, i wszystko potoczy się tak, jak trzeba. Więc tutaj są jakieś niejasności. Są jakieś niejasności co do tego,
może to wynika z tego, panie profesorze, panie ministrze, że no, żeby nie rozdrażniać...
Tak.
No bo pytanie, kogo traktujemy jako tego, który może nam zagrozić?
No tak? Jak to? No. No miłośnik pokoju, prawda, o stalowym spojrzeniu. Władimirowicz przecież cały czas deklaruje, że on się nie godzi na to, aby Federacja Rosyjska no, była podnóżkiem Stanów Zjednoczonych. Chce, żeby wspomina z nostalgią czasy Związku Radzieckiego, kiedy to Związek Radziecki czuł światem. No i sądzi, że skoro ma na uzbrojeniu siły nuklearne, no to można znowu spróbować odbudować taką pozycję supermocarstwową dla Federacji Rosyjskiej.
A widzimy jakąś zmianę? Bo żeby nie rozdrażniać, może to być ten plan, dlatego cały czas jesteśmy na zachodzie, najwięcej jednostek i wojska.
Nie, to jest, ja po prostu tak, niestety, ja nie mam dostępu do tych tajnych rzeczy, które dotyczą planowania tutaj głównie operacyjnego, jeżeli idzie o tę przyszłą wojnę. Ja pamiętam czasów, kiedy miałem tego dostęp, jak to było rozpatrywane, ale wtedy zakładaliśmy, że 2 tygodnie i w ciągu 2 tygodni tam ta pomoc będzie. Potem się okazało, że to jest wątpliwe. I no, różne rzeczy były niedopracowane, tak, ale cały czas istniało takie przekonanie, przynajmniej wtedy, kiedy ja byłem w resorcie obrony, że takiego zagrożenia wprost nie ma. No więc nie ma co się specjalnie napinać, prawda? No od pewnego czasu okazało się, że to zagrożenie jednak jest. A stan, powiedziałbym, tutaj tego planowania, jeżeli idzie o ewentualną obronę, chyba jest na tym samym mniej więcej
poziomie.
Panie
pośle, a nie wiem, na komisji, tak, sejmowej, Komisji Obrony Narodowej, czy tam, nie wiem, rozmawiacie w ten sposób? Bo zmieniła się sytuacja, tak, geopolityczna, bo jednak coś się dzieje jednak na Ukrainie. Możemy na to patrzeć z przymrożonymi oczyma, ale czy stało się coś w Polsce? Czy podjęto jakieś działanie, jakiś ruch, jakąś, nie wiem, reformę, zmianę, reorganizację z racji tego, co dzieje się na Ukrainie?
Nie widzę takich zmian. Ja mogę, jako przykład podam, w 2013 roku BBN opracował Białą Księgę Bezpieczeństwa Państwa. Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego mówiła, że bezpieczeństwo Polski jest oparte na sojuszu z NATO. Nie ma praktycznie nic o tym, jak powinny zachowywać się siły zbrojne w razie jakiejś agresji. Nie ma agresji, spokój.
Czytam też, że najważniejsza jest reforma systemu dowodzenia i kierowania i w ostatnich latach jest to jedna z najważniejszych i priorytetowo traktowanych reform w polskiej armii i system dowodzenia ma być taki sam w czasie pokoju, jak i kryzysu lub wojny. To są zapisy z 2013 roku. Tak czytam, bo najwięcej zmian chyba nastąpiło na stronie Ministerstwa Obrony Narodowej właśnie gdzieś wrzesień chyba 2013 roku.
To jest świetny przykład. To było uzasadnienie zmiany systemu dowodzenia. Powszechnie w Sejmie krytykowana reforma, która została przepchnięta, wiadomo, koalicja PO-PSL ma większość, przeprowadzili to. O tym, że to już źle funkcjonuje i weszła w życie od 1 stycznia 2014 roku. Już w kwietniu wiadomo było, że ta reforma jest niefunkcjonalna. Wydłuża czas podjęcia decyzji, zwiększa biurokrację. Jest po prostu fatalnie zorganizowana. To był pomysł wychodzący od prezydenta, z kancelarii prezydenta Komorowskiego. Niestety z uporem nie wprowadzano żadnych rozwiązań. Na jesieni 2014 przygotowano nowelizację ustawy, która pod pozorem zmiany wojennego systemu dowodzenia miała tam naprawić pewne rzeczy. Oczywiście to wyszło jeszcze gorzej. I tak de facto nie ma jednego dowodzenia na czas pokoju, na czas kryzysu, na czas wojny. To jest jeden z najważniejszych punktów naszego programu Prawa i Sprawiedliwości o zmianę tego systemu, bo żołnierz powinien być dobrze wyposażony, ale przede wszystkim dobrze dowodzony. Bo nawet jak będzie dobrze dowodzony, to z gorszą bronią osiągnie większy sukces. A tutaj jest złe to dowodzenie. Wprowadza się takie rozwiązania, które świadczą o tym, że rząd polski i prezydent, bo to prezydent jest przecież zwierzchnikiem sił zbrojnych, a albo sobie nie zdają sprawy z tego, co się dzieje za wschodnią granicą, no albo, nie wiem, no, jakaś totalna niekompetencja. Jeszcze jakby taki przykład. Odkąd Platforma Obywatelska rządzi, ani razu nie zrealizowano budżetu MON-u, czyli nie wydano zaplanowanych pieniędzy. Siły zbrojne potrzebują nowego wyposażenia, nowego sprzętu, a ministerstwo nie jest w stanie wydać pieniędzy, które im przydziela Sejm. W ubiegłym roku, we wrześniu, pani...
Czy to jest spowodowane? Może no, kwestia przetargów, że są unieważniane z jakichś powodów, stąd nie ma wydatków?
Totalna niekompetencja. Wojsko jest źle zarządzane, ja mówię tutaj o ministerstwie, jest źle zorganizowane. No, we wrześniu ubiegłego roku, kiedy pani premier Kopacz miała to swoje słynne orędzie, swoje exposé po objęciu władzy, tutaj było moje pytanie nawet, czy zrobi coś, ażeby w 2014 roku Ministerstwo Obrony Narodowej wydało cały zaplanowany budżet. Pani premier odpowiedziała, że gwarantuje na 200%, że Ministerstwo Obrony Narodowej wyda wszystkie zaplanowane pieniądze. No i niestety, bodajże miesiąc temu mieliśmy debatę w Komisji o budżecie, nie wydano 530 milionów. To w sytuacji, kiedy za granicą jest wojna.
A jaki budżet w całości?
Budżet 32 miliardy. Te 530 milionów to nie jest. To jest niecałe, trochę więcej,
nie,
jak 1%.
W tej kwocie, która jest przeznaczona na zakupy, to jest już spora rzecz.
To nie tylko chodziło o zakupy, ale 530 milionów. Można było za to kupić choćby amunicji. No ja nie wiem, są różne braki i to świadczy o fatalnym zarządzaniu tym resortem.
Czy można jeszcze
wrócić do oszczędności?
Nie.
Jeszcze wróćmy do tego systemu dowodzenia, ponieważ on jest istotny i te rzeczy, o których mówi pan poseł, są jakby pochodną tego skonstruowania tego systemu dowodzenia. Otóż, ojcze, co jest istotne, jeżeli idzie o funkcjonowanie struktur wojskowych, struktur militarnych? Obowiązuje w normalnych strukturach wojskowych tak zwana zasada jednoosobowego dowodzenia. Znaczy, że na każdym szczeblu, jeżeli chodzi o wojsko, musi być zawsze jeden dowódca. Dlatego, że podwładni muszą wiedzieć, czyich rozkazów słuchać. Nie może być dwóch ośrodków wydawania rozkazów. Musi być jeden. I na czym polega błąd albo działanie, które nie jest błędem, ale jest jakimś straszliwym nieporozumieniem. Jeżeli chodzi o system dowodzenia, który został wprowadzony. My mamy na szczeblu centralnym dwóch dowódców. Mianowicie dowódcę generalnego i dowódcę operacyjnego. Jeden nie podlega drugiemu. Jednocześnie szef sztabu generalnego, który przedtem był takim najwyższym stanowiskiem służbowym dowódcą w wojsku, został zredukowany do pozycji doradcy ministra. Więc on nie ma żadnej władzy dowodzenia. I teraz na czym polega sprawa? Otóż do tego wprowadzono jeszcze dodatkowy element pod nazwą kandydat na naczelnego dowódcę na wypadek wojny. I żeby było zabawniej, to jako kandydata wskazano dowódcę operacyjnego, który zajmuje konkretne stanowisko. I teraz mamy sytuację taką. Jeden dowódca nie podlega drugiemu. Jednocześnie jeden z nich jest wyposażony w pewne kompetencje, także może jakby wtrącać się do tego, co robi ten drugi. A więc niejasne kompetencje, nie wiadomo jaka sytuacja, żołnierz nie wie, kogo ma słuchać. A okazuje się, że kto wydaje wobec tego rozkazy? Minister, tak? No bo ci pójdą generałowie do kogo? No do przełożonego, którym jest minister. Minister nie może mieć zdolności rozkazodawczych. Minister jest od zarządzania, od kierowania, ale jest osobą cywilną. Od wydawania rozkazów powinien być wojskowy, żołnierz. I w związku z tym tutaj została zrobiona, to jest bardzo ciężka wada tego systemu. A gdyś pomijając to, że oczywiście tam różne dziwne rzeczy się pojawiły, że ten naczelny dowódca będzie częścią sił, nie wiadomo jaką częścią, nie wiadomo co będzie inny robił dowódca, jest jeden wielki chaos. No i teraz dochodzimy do spraw dotyczących zakupów. Otóż ojcze, żeby wydać pieniądze na czas w roku budżetowym, to muszą być spełnione pewne warunki na początku, polegające chociażby na tym, że minister obrony musi we właściwym czasie przygotować plan zakupów i go zaaprobować, podpisać. Powinno się to robić przy końcu roku mijanego, tak żeby rozpoczynać nowy rok z tym nowym planem. Jeżeli ja słyszę, że minister podpisuje plan zakupów na rok obecny, w trakcie tego roku, na przykład w kwietniu, w maju, to wobec tego wtedy ten organ, który ma wydać te pieniądze, nie ma czasu na to, żeby przeprowadzić prawidłowo przetargi, żeby te procedury zakończyć. No i zostanie 1,5 miliarda czy 0,5 miliarda złotych, prawda, które wracają do ministra finansów. Wojsko nie dostaje tych pieniędzy, nie ma zakupów na rzeczy bardzo potrzebne.
Pytanie, no kwestie jakieś strategiczne, bo minister obrony narodowej z pewnością też, tak jak i rząd, prawda, powinien mieć jakąś strategię, jak działamy, bo o tym mówią czy generałowie, tak, dowódcy odpowiednich
wojsk.
Mamy, tak. Więc jak to wygląda, bo no. Też na stronie Ministerstwa Obrony Narodowej znalazłem modernizacja techniczna sił zbrojnych. Jest taki plan 2013-2020. 2022 na 10 lat. No i tutaj widzę, że aż 14 programów operacyjnych, które obejmują system obrony powietrznej, obrony przeciwlotniczej, śmigłowce wsparcia. Możemy o nich, bo dosyć głośno było ostatnimi czasy. To jest zabezpieczenie i VIP-ie jeszcze. Zintegrowane systemy wsparcia dowodzenia oraz zobrazowanie pola walki. Bezzałogowe systemy rozpoznawcze. Indywidualne wyposażenie, uzbrojenie żołnierza, program Tytan, symulatory, trenaże, lotnictwo transportowe, modernizacja wojsk rakietowych, artylerii, kołowe transporty opancerzone, przeciwpancerne pociski kierowane, zwalczanie zagrożeń na morzu, samolot szkoleniowo-treningowy, modernizacja wojsk pancernych i zmechanizowanych i rozpoznanie patrolowe.
Więc tak, po pierwsze, no te programy mówią o rzeczach potrzebnych niewątpliwie do wojska. Gdyby ojciec prześledził, kiedy się pojawiły potrzeby, które są w tych programach opisane? Ile czasu trwało? Chociażby wybór samolotu dla szkolnego. To najstarsi ludzie nie pamiętają, prawda? A więc po pierwsze, to są rzeczy takie, że decyzje są odwlekane, że nie zapadają na czas. Programy są opóźniane. Przetargi, jeżeli już są ogłaszane, to toczą się w bardzo dziwnych okolicznościach i mogą budzić irytację. Ale mnie się wydaje tak, że to są pełne narzędzia, jeżeli idzie o tutaj o siły zbrojne. Natomiast to, co jest istotne, to pytanie, od którego zaczęliśmy, mianowicie o tą przyszłość obrony. Otóż jest pytanie takie, czy my jako kraj, czy ludzie odpowiedzialni za siły zbrojne, za konstruowanie systemu obronnego, wiedzą, co zrobić, żeby kraj obronić. Bo w moim przekonaniu, ojcze, my mamy Ministerstwo Obrony Narodowej nie od tego, nawet żeby na czas wydało zaplanowane pieniądze, albo kupiło te drogie gadżety, które tam kupują, prawda, bo to miliardy kosztuje. My mamy Ministerstwo Obrony Narodowej od tego, aby ono przygotowało taki system obrony, który sprawi, że nieprzyjaciel 10 razy się zastanowi, zanim nas zaatakuje. Mamy dwa przykłady z historii, tak? Dwóch krajów, które takie systemy przygotowały w czasie II wojny światowej. Jeden taki kraj to Szwajcaria, a drugi kraj to Finlandia. To są małe kraje. Otóż one przygotowały systemy obrony swoje w ten sposób, że po pierwsze...
Tylko Szwajcarów można powiedzieć stać, tak? No, nie wiem, jak Finów.
A Finów też nie bardzo. Nie stać. To znaczy, jeżeli...
Było stać kiedyś.
Jeżeli jest mały kraj i ma w konfrontacji mocarstwo, to żeby nie wiem, na ile go było stać, to nie będzie go nigdy stać na to, żeby wystawić armię, która będzie porównywalna z armią, która ma mocarstwo. A więc problem jest nie w tym, żeby się ścigać z potencjalnym przeciwnikiem w ilości czołgów, śmigłowców, rakiet. Problem jest w tym, żeby znaleźć własny sposób obrony, który sprawi, że nieprzyjaciel, jak powiedziałem, się zastanowi, czy warto, czy może nas zaatakować. Ta Finlandia, o której wspomniałem. Otóż Finlandia miała przygotowany system umocnień i wojsko, które było w stanie podjąć działania nieregularne. Oni tam oczywiście mieli, mówi się, odpowiednie warunki, ale każdy kraj ma swoje warunki, prawda? I w związku z tym, w starciu z mocarstwem, jakim były Sowiety, po pierwsze, Finowie zadali tak ogromne straty atakującym Sowietom, że później kapitulowali. Ale kapitulowali na takich warunkach, że zachowali swoją niezależność. Nie stali się Republiką Sowiecką. Nie zostali zajęci przez Moskala. I Finlandia, i Szwajcaria. Szwajcaria była okrążona ze wszystkich stron przez państwa osi. Przez Niemcy, zwłaszcza jak zajęły Francję, i przez Włochy. I kiedy Hitler kazał swoim sztabowcom sprawdzić, w jaki sposób zająć tę Szwajcarię, to oni tam zrobili odpowiednie badania i okazało się, powiedzieli, że trzeba co najmniej 50 dywizji, żeby pokonać ten system, który mają Szwajcarzy przygotowany do obrony. Obywatele, którzy są gotowi bronić z bronią w ręku przeszkolenie wojskowe i przygotowanie do tego swoich domów. Hitler powiedział, no nie mamy wolnych 50 dywizji, więc ich się załatwi na końcu, jak już wygramy wojnę. No i Szwajcarom się udało. Otóż, proszę zwrócić uwagę, bo słyszę, o, Szwajcaria gdzie indziej leży, a Finlandia z boku. Za każdym razem małe państwo z ograniczonymi w gruncie rzeczy środkami w konfrontacji z mocarstwem znalazło sposób. Powstaje pytanie, czy my myślimy w Polsce o znalezieniu takiego polskiego sposobu. Czy jest jakaś nasza polska specyfika, która sprawia, że nieprzyjaciel, patrząc i mówiąc, chcę zająć Polskę, aha, spotkam się z tym i z tym. Oni to potrafią zrobić. Co my mamy takiego? Czy potrafimy coś zrobić? Czy odwrotnie, tak, będziemy budowali środki ofensywne, kupowali rakiety i straszyli, powiedzmy, Putina, że jak coś, to mu, nie wiem, trafimy w Kreml. Więc no, tutaj jest problem.
Panie pośle, pan jest przewodniczącym Parlamentarnego Zespołu do Spraw Wojska Polskiego. Jakie to Wojsko Polskie jest? My nie chcemy przecież ubliżać, bo z tego mamy być dumni, tak? Że jesteśmy Polakami, że...
Z wojska mamy prawo być dumni, tak. Bo to jest dobre wojsko.
Tak.
Ale to jest pytanie...
Żołnierz, prawda?
Tak, ale to jest pytanie, do jakich zadań ono jest przeznaczone? Co ono jest w stanie wykonać? Tak?
Bo też mamy odpowiednie, prawda, wojska lądowe, bardziej czy mniej zmechanizowane, mamy lotnictwo, mamy ochronę, nie wiem, na ile pogranicza, na ile upilnujemy naszego dostępu do morza.
Ja z pełną odpowiedzialnością mogę powiedzieć, że z wojska, więc z żołnierzy,
tak,
od najniższego do praktycznie najwyższych stopni możemy być dumni. To we wszelkich jakichś współdziałaniu polskich wojsk w różnych, i to w misjach, ale i w różnych ćwiczeniach sztabowych natowskich, nasi żołnierze, ja mówię o wszystkich żołnierzach, wypadają naprawdę wśród najlepszych, są zawsze kwalifikowani. Czyli kadry mamy przygotowane. Teraz, ale problemem jest to, o czym mówił przed chwilą też pan minister. Czy jest w Polsce system taki, który pozwoli wykorzystać możliwości tych żołnierzy, dając im narzędzia, odpowiednie narzędzia, a więc właściwy system dowodzenia, wykorzystanie środków naturalnego ukształtowania naszej ojczyzny, bo to jest bardzo istotne.
Terytorium powinno być przygotowane do obrony.
Terytorium musi być odpowiednio zagospodarowane i wszelkie szanse tego terytorium, jak na przykład po jeziorze, to jest bardzo trudny teren do zdobywania na granicy z obwodem kaliningradzkim. Czyli wykorzystanie tych naturalnych warunków terenowych, sprzęt, również właściwy system wychowania patriotycznego, żeby ci obywatele, ci żołnierze to nie byli najemnicy, żeby to byli patrioci, którzy bronią, nie walczą z jakimś wrogiem, tylko bronią swojej ziemi. To całe stworzenie tego systemu powoduje takie wielkie sukcesy, takie właśnie jak w Finlandii, jak w Szwajcarii.
Moje pytanie, bo wspominamy Finlandię, Szwajcarię, zaszłe czasy. Czy tak się dzieje, nie wiem, w krajach ościennych? Czy ktoś o tym myśli? Tak, bo możemy cały czas nie stać nas i tak, no nie podskoczymy komuś tak silnemu, jak jakim mocarstwem jest na przykład Rosja.
Przecież podskoczyliśmy w 20 roku bardzo skutecznie.
No tak, tylko nie wiem, czy wtedy były takie okoliczności, bo tak pewnie z perspektywy czasu panowie wiecie więcej, ale nie wiem, młode pokolenie, czy my w ogóle czujemy pewne napięcie, to co może zdarzyć się, co może zafunkcjonować, jak inni do tego podchodzą, tak? Bo my jesteśmy w specyficznych też, jeżeli chodzi o takie uwarunkowania wschód-zachód,
jeżeli chodzi o naszych sąsiadów, to niestety jest podobnie. To znaczy jest również brak zrozumienia, czym jest właściwie odpowiedni system obrony. Niskie stosunkowo nakłady na obronę. To tym gorzej dla nas. To tym gorzej dla nas. Dlatego, że w środowisku, w którym jesteśmy, w tym geopolitycznym położeniu, jakim się znaleźliśmy się od czasu, kiedy Rosja rozpoczęła to, co zaczęła robić na Ukrainie, no tego typu wyzwanie jest to jest nie tylko w stosunku do Polski, ono również w stosunku do naszych sąsiadów. Prawda? No jeżeli wiemy, jak wyglądają siły zbrojne Węgier, Słowacji, Czech, ale również na północy, tak? Estonia się wyróżnia, jeżeli idzie tutaj o swoje siły zbrojne, ale na przykład Litwa do niedawna, może to się już zaczęło zmieniać, przeznaczała 0,8% PKB na obronę. 0,8%. Malutki kraj, prawda? A więc niewielkie kwoty.
Teraz ma jeden.
Teraz ma jeden, tak. Więc to jest również bardzo niebezpieczne. I dlaczego wobec tego podkreślam tutaj wagę naszych przygotowań obronnych? Dlatego, że Polska jest kluczem, jeżeli idzie o Europę Środkową. Polska jest krajem kluczowym. Opanowanie Polski powoduje, że cały ten region wpada w łapy tego, który opanuje Polskę. Tak było w 1939 roku.
Czy takie miejsce strategiczne?
To jest absolutnie. W związku z tym na nas szczególnie ciąży odpowiedzialność. Tu chodzi oczywiście o naszą skórę, prawda? Ale również o bezpieczeństwo tego regionu, w którym się znajdujemy. To jest pytanie, czy my odpowiednio rozmawiamy z naszymi sąsiadami, tak? Czy oni zdają sobie sprawę z tego, że tego typu zagrożenie istnieje? No nie, Litwini, nasi Bałtowie zdają sobie sprawę, tak? Co z tego wynika dalej? Czy tworzymy wobec tego razem z naszymi sąsiadami pewien szerszy układ militarny, który sprawi, no, że ten agresor, który ewentualnie by się wybierał, będzie wiedział, że nie będzie miał do czynienia ze słabymi armijkami poszczególnych krajów, tak? Ale z przygotowanym systemem obywateli tych krajów, którzy będą tego terytorium bronić. No to jest wielkie pytanie, które stoi również jako wyzwanie przed polską polityką zagraniczną i przed polskim Ministerstwem Obrony.
Panie pośle, bo tak, żołnierzy możemy oddać, prawda, czapkę z głów,
tak, ale ja bym chciał powiedzieć, bo ojciec pytał, czy znane są przykłady teraz, współczesne, że nie z roku 20. No takim przykładem było rozumienie zagrożenia płynącego od strony Rosji i potrzeba zjednoczenia tych z Europy Środkowej wokół Polski przez świętej pamięci profesora prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Przecież w 2008 roku miał już taki autorytet, że potrafił zgromadzić 5 prezydentów, premiera w jednym miejscu i zatrzymał agresję Rosjan w Gruzji. Dla Gruzinów nie ma wątpliwości, że bez prezydenta Kaczyńskiego Gruzji by już nie było. Czyli jest to wśród, ja myślę, że wąskiej grupy, ale wśród premiera dla premiera Kaczyńskiego jest to oczywiste, że Polska powinna odgrywać wiodącą rolę w Europie Środkowej w kwestii zapewnienia bezpieczeństwa dla całego regionu. Oczywiście nie dominując naszych sąsiadów i mam nadzieję sojuszników i przyjaciół, ale Polska powinna odgrywać istotną rolę albo kierującą taką rolę w kwestii zabezpieczenia. To powinno nie tylko natowskie państwa, ale również Ukraina, Gruzja, Azerbejdżan, tak jak to proponował i pracował nad tym prezydent Kaczyński, ale okazuje się, że w ten sposób można zatrzymać agresora, jakim jest, jakim tutaj w naszym regionie może być Rosja. Dlatego sama nasza siła, same nasze siły zbrojne powinny wyznaczać kierunki rozwoju sił zbrojnych, ale również powinny być ścisłym elementem całej polityki zagranicznej w naszym regionie.
Panowie, ta modernizacja techniczna sił zbrojnych 10 lat, lata 2013-2022, to jest pewien program, tak, i rozwoju.
Rosja zamierza skończyć w 2020 rozbudowę swojej sił zbrojnych.
Ale też napisano, aktualizacja to jest 11 września 2013, więc zaraz po wprowadzeniu tego planu nic świeższego nie zobaczyłem, że na przykład współpraca z Krajowym Przemysłem Obronnym i ośrodkami naukowymi. Większość zakupów techniki wojskowej w ramach tego programu modernizacyjnego zostanie zrealizowana w Polsce, w rodzimym sektorze obronnym. Wojskowe zamówienia przełożą się na nowe miejsca pracy, a wspierany w ten sposób polski przemysł obronny jako integralna część potencjału odpowiedzialnego za bezpieczeństwo kraju przyczyni się do stymulacji krajowej gospodarki.
Stymulacji właściwie...
Przepraszam, stymulacji.
Stymulacji, ja bym się trzymał tego
jest
słowa.
Jest jednak stymulacji, żeby... Przepraszam. Gdy... No i jak to wygląda, bo chociażby tak wspomniałem o tym lotnictwie Caracal, technologie, uzasadnienie w przetargach, w podejmowaniu takich, a nie decyzji, bo tutaj też to pytanie na czas i czym się kierujemy?
No właśnie.
Jeśli...
Proszę bardzo,
tak, panie pośle. No, to ojcze...
To mogło coś się zmienić od dwóch lat, prawda?
Nie, tą formułkę słyszymy często na Komisji Obrony Narodowej. Jak nie minister Siemoniak, wiceminister Mroczek często to powtarzają. Caracal jest klasycznym przykładem i dowodem na to, jak Ministerstwo Obrony Narodowej realizuje przetargi i jaki jest stosunek Ministerstwa Obrony Narodowej do polskiego przemysłu zbrojeniowego. Polska jest jedynym krajem w Europie, gdzie są dwie duże fabryki, gdzie funkcjonują dwie duże fabryki śmigłowców.
Ale może idzie po tej linii minister, że to też nie należy do Polaków, tylko Polacy pracują.
Ale to jest polski przemysł zbrojeniowy w Polsce. Tu pracują Polacy, polscy inżynierowie, prezesi w obydwu spółkach są Polakami, płacą podatki, płacą, rozwijają technologie, które promieniują na inne zakłady, także to jest w jakimś sensie polski przemysł. Ja tu podam przykład, że po tej decyzji 21 kwietnia, kiedy prezydent Komorowski ogłosił tą fatalną decyzję,
że jednak Caracal,
były premier Buzek, przecież to jest członek Platformy Obywatelskiej, powiedział publicznie, że decyzja o wyborze Caracala przez Ministerstwo Obrony Narodowej to jest skandal. To są słowa członka Europejskiego Parlamentu, członka Platformy Obywatelskiej. W Komisji Obrony Narodowej podczas posiedzeń dwóch zespołu parlamentarnego, którym kieruję, wielokrotnie rozmawialiśmy na ten temat. I argumentacja jest, proszę ojca, no śmieszna. Argumentacja Ministerstwa Obrony Narodowej. Minister mówi tak. Wojsko musi dostać najlepsze śmigłowce i nikt na ministerstwo nie będzie wywierał żadnej presji. I dalej mówi w tym samym wystąpieniu. Czyli najpierw mówi, że wojsko ma dostać najlepsze śmigłowce, a później mówi, że dwóch oferentów odpadło z powodów formalnych. Czyli nawet nikt nie oglądał tych śmigłowców, tylko dlatego, że gdzieś tam coś w dokumentacji nabałaganili, pomylili się, źle napisali, może coś było źle zrobione. Procedury odrzuciły. Nieważne, czy on jest, ja nie wiem, czy on jest gorszy, czy on jest lepszy, nie porównywano go.
Ale jeszcze tyle będziemy sprzętu kupowali, że może w następnym razem...
Ale tak to wyglądało. Ojcze,
tak,
jeszcze jedno zdanie powiem. Monitoruję te wszystkie przetargi i z przykrością muszę stwierdzić, że nie znam żadnego, który byłby przeprowadzony. Po pierwsze, transparentnie. Po drugie, zgodnie z harmonogramem. I po trzecie, żeby od początku wiadomo było, jak, w jakim kierunku ma to iść. to są procedury absolutnie no, jakieś takie korupcjogenne. Albo przynajmniej nie potrafię ani ja, ani ci...
Że tak to trochę wygląda, tak?
Że to po prostu wygląda fatalnie. Nie wiadomo, o co chodzi. I najczęściej bywa tak, że z dwóch, czy z trzech, czy z czterech ofert w moim przekonaniu wybiera się najgorszą.
Panie pośle, zweryfikować, panie ministrze.
Czy można?
Jak to
jeszcze
wygląda?
Bo pan... Złożyliśmy na przykład wniosek do NIK-u, że NIK ma to skontrolować, a mam nadzieję, te trzy największe przetargi, mam nadzieję, że...
Karakal później?
Karakal, okręt podwodny i obrona powietrzna.
Więc sprawa jest, znaczy jeszcze z innej strony bym na to spojrzał. Ja to zauważyłem wtedy, kiedy byłem w resorcie obrony, kiedy odpowiadałem za kwestię modernizacji również technicznej sił zbrojnych i przygotowałem z moimi współpracownikami różnego rodzaju programy i zamiary w tym zakresie. Otóż wtedy spotkałem się z następującym stwierdzeniem. No pierwsza rzecz to zostałem skarcony w którymś momencie przez mojego przełożonego ówczesnego pana ministra Komorowskiego, ministra obrony, który był zdziwiony i bardzo mu się nie podobało, że powiedział, że co tak promujesz ten przemysł, prawda? Co ty jesteś, jakiś komiwojarze, prawda? Bo ja wyjeżdżając za granicę zabierałem ze sobą przedstawicieli zakładu naszych zbrojeniowych, chcąc przy okazji pokazać. Rozumiem, wtedy, kiedy jedzie no, ktoś, urzędnik wysoki, jego szczebla ministerstwa obrony, uważałem, że powinienem promować nasze możliwości w tym zakresie. No i pewne tam różnego rodzaju rzeczy się pojawiały, więc zostałem to skardzony. Ale jeszcze ciekawiej wypowiedział się poprzedni mój przełożony, też minister obrony, pan Ryszkiewicz. Wtedy, kiedy doszło do ostrej kontrowersji, mianowicie ja chciałem przeznaczyć pewne środki na dodatkowy zakup na broń produkowaną w Radomiu. Zakład był w ciężkiej sytuacji, więc udało się pewne środki wygospodarować, a minister zmienił moją decyzję i przeznaczył te środki na zakup paliwa, a w związku z tym zakład tych pieniędzy nie dostał. No i kiedy doszło tutaj do pewnego kontrowersji między nami, tak powiedział, minister obrony narodowej nie jest ministrem obrony polskiego przemysłu obronnego. Otóż, minister obrony narodowej jest ministrem obrony wszystkiego, co jest na terytorium Rzeczypospolitej. W tym również przemysłu obronnego.
To pytanie, panie ministrze, o tą filozofię.
No
tak?
Wychodzi,
jaka jest filozofia, jakie podejście?
Filozofia jest taka, i to prezentowali kolejni ministrowie. Mianowicie, że nieważne, gdzie się produkuje, byle to było najnowocześniejsze. Taka jest argumentacja. Prawda? A ponieważ na przykład za granicą mogą nam oferować taniej, a jeszcze w ogóle taniej, jak to jest używane, a więc pozyskiwanie czegoś z demobilu, no to nic dziwnego, że wtedy oferta polskie zakłady wydają się być co najmniej niepotrzebne. I efekt jest tego taki.
No ale jak się zacznie wojna,
właśnie,
to gdzie my to będziemy naprawiali, ojcze, skąd części?
Są, podkreślam to cały czas i do znudzenia będę to mówił. Są dwa filary, jeżeli idzie o bezpieczeństwo narodowe w sferze militarnej. Siły zbrojne, owszem, przemysł obronny, to są dwa filary. Jeżeli któregoś z nich nie ma, to nie mamy systemu obronnego państwa. Otóż, w interesie sił zbrojnych leży, aby na rzecz naszych sił zbrojnych produkowały zakłady, które są w naszej dyspozycji. My owszem, my mamy kłopot z tym taki, że ponieważ nie ma, wiadomo, że zbrojeniówka to jest drogie przedsięwzięcie, trzeba pozyskiwać nowe technologie, a więc można przyjąć, tak, że jeżeli kupujemy, musimy kupić coś za granicą, ponieważ tego nie produkujemy w kraju, to kupujemy technologię. Kupujemy jak najwięcej możliwości, aby produkować w kraju. Kiedy realizowaliśmy kontakt z Brytyjczykami...
Ten Świdnik i Mielec może być tego przykładem.
Bezwzględnie. Kiedy realizowałem kontrakt na zakup armatochaubice, znanej jako Krab, wtedy kupiliśmy od Brytyjczyków licencję. Licencje. W oparciu o te licencje Obrum i Huta Stalowa Wola zbudowały prototyp polskiego działa Krab. Otóż, kiedy kupowano koły transportu opancerzone, to kupiono nie licencje, ale możliwość skręcania w zakładach Siemieniowicach zespołów, które są przywożone z Finlandii. A więc my mamy, robimy skorupę, tak? 70% przyjeżdża rzeczy i się skręca. Więc to oczywiście nie jest produkcja. Taki sam model będzie, jeżeli o śmigłowie, zakładając, że to
jeszcze
się...
Gorzej. Jeszcze gorzej. Mówi się o 90%.
No właśnie. Więc to w sytuacji, mówię, kiedy mamy zakłady, które produkują śmigłowce i są u nas. A więc problem jest taki, że na czele resortu obrony muszą znaleźć się ludzie, którzy będą wiedzieli, że nie ma dobrych, sprawnych, nowoczesnych sił zbrojnych, jeżeli te siły zbrojne nie mają oparcia w przemyśle, który jest w dyspozycji naszej, polskiej, a więc nasze zakłady. A więc no, to jest jakby dodatkowy element strasznie ważny. Dlatego, że słyszymy o tych wielkich środkach, które mają być wydane, prawda? One powodują oczywiście informacje o tym, rozgorączkowanie różnych lobbystów, prawda, zagranicznych firm. I w interesie zagranicznych firm nie leży wcale, żeby polski przemysł dobrze funkcjonował i żeby on przejmował tego typu zamówienia. W ich interesie leży, żeby tego przemysłu najlepiej by było, gdyby nie było.
Ale to też coś nam mówi, że jestem ministrem obrony narodowej, a nie ministrem...
Jestem ministrem obrony. Nie jestem ministrem obrony polskiego przemysłu obronnego. No, wszystko. To jest filozofia, którą niestety w resorcie obrony...
Myślę, że nie tylko w resorcie obrony, ale dzisiaj
tak,
obronności polskiej.
Ale mówimy o obronności dzisiaj, tak.
Szanowni
tak.
Państwo, zapraszam serdecznie do kontaktu. Ciekawi jesteśmy Państwa spostrzeżeń tego, jak Wy widzicie naszą przyszłość, jeżeli chodzi o obronę naszego kraju, naszej ojczyzny, naszej matki, tak możemy powiedzieć. Telefony do studia telewizji Trwam i Radia Maryja 56 657 0011, drugi 56 657 0012, telefony w naszej rodzinie 536 600 300, drugi 536 600 400 i dla widzów i słuchaczy z zagranicy 48 56 657 0013, drugi 48 56 657 0014. Bardzo proszę, telewizja Trwam, Radio Maryja.
Szczęść Boże, witam. Czy jestem słyszalny? Jacek z Warszawy się kłania.
Tak, panie Jacku.
Dzięki serdeczne. W takim razie uzupełnienie tematów, których państwo nie poruszyli. Otóż pierwszy wskaźnik tego, że Platforma nie będzie dbała o polskie bezpieczeństwo militarne, nastąpił wtedy, kiedy trzeci raz wezwany pan minister Klich musiał oddać 5 miliardów złotych na cele gospodarcze panu Tuskowi. Proszę państwa, to był pierwszy, że tak powiem, wyłom, którego dokonał pan Tusk w stabilnym finansowaniu obronności polskiej. Następnie pytam, czy gdyby na miejscu pana Klicha był oficer regularnej armii, powiedzmy pułkownik czy generał, oddałby te 5 miliardów, czy też podałby się do dymisji, uznając, że to nie honor? Tu jest pytanie, proszę państwa, czy można politykom takim jak politycy Platformy powierzać bezpieczeństwo militarne państwa? Następnie, mamy dwa następne tematy, również ekonomiczne, to się wiąże jednoznacznie. Offset za śmigłowce, które sprowadziła jeszcze pani Kopacz jako minister zdrowia. Ta sama firma w tej chwili ma być, ta sama firma, która nie wywiązała się z tego offsetu, ma być dostawcą kolejnej partii śmigłowców, znowu z offsetem, z którego się nie wywiąże? Gdzie jest offset za F-16, panowie? Milczymy, nie wolno, temat tabu, nie poruszamy. I wreszcie, gdzie jest polska myśl techniczna? Proszę państwa, tylu Polaków, powiem wam gdzie, jest po prostu na zachodzie. Tam jest i tam będzie produkować swoją myśl i stamtąd będziemy kupować produkty krajów zachodnich, zaprojektowane przez Polaków, którzy nie raz już w historii wykazali się wspaniałymi rozwiązaniami i najlepszymi modelami, jakie można było zastosować lub rozwiązaniami technicznymi. Żyjemy w kraju, w którym rządzą pseudopolitycy. Proszę państwa, niech ktoś ich zapyta, który z nich miał w swoim procesie edukacji nauki polityczne. Oni się tylko nazywają politykami. Sami się nazywają politykami.
Panie
Bez
Jacku,
pojęcia.
Myślę, że te trzy kwestie też wystarczą. Dziękuję panu za telefon. Panowie, konkretne
no tak, to jest
sprawy.
Jakby, to jakby oczywiste, to znaczy to, o czym pan mówi. One się może nie aż tak ostro, ale pojawiły się w tym, co tutaj z panem posłem mówiliśmy. Znaczy więc kwestia oczywiście jest taka, że po pierwsze mówię, skoro perspektywa ministra obrony narodowej, urzędującego ministra obrony narodowej za każdym razem jest taka, że ten przemysł nie jest najważniejszy, no to potem muszą być tego skutki. Druga kwestia to jest taka, że mówię, jeżeli cała maszyneria wydawania pieniędzy jest tak skonstruowana, że urzędnicy nie są w stanie wykonać tych czynności, nawet jeżeli przykładają się z dużą uwagą do tego, żeby to zrobić, a nie zawsze tak jest, no to jest jakby następna kwestia. I wreszcie chyba sprawa ostatnia. A to znaczy zmiana, jeżeli chodzi o politykę państwa w tym zakresie. Ta zmiana, która jest niezbędna i konieczna. Ja myślę tutaj, że Prawo i Sprawiedliwość dostrzega potrzebę takiej zmiany i słyszymy o tym. Mówił również kandydat na prezydenta, niedługo prezydent Andrzej Duda, że taką zmianę trzeba dokonać, że to trzeba zrobić.
A jak z tymi zobowiązaniami? Bo to ten
no, cóż, offsetu, więc po pierwsze,
to też wygląda, na offset, ile nas można naciągnąć.
To znaczy tak, no offset został rozliczony. Pan mówił o F-16. Z tym, że nie wiem, w jaki sposób on został rozliczony, ponieważ pewne regulacje istniały. Z tego pamiętam kiedyś, wtedy to miało być tak, że co najmniej 50% tego offsetu miało trafić do przemysłu obronnego polskiego, tak? Żeby mógł być skutecznie zaliczony. Czy tak się rzeczywiście stało? Nie wiadomo. To jest jakaś bardzo rzecz chimeryczna. Ja tylko powiem, że no, Chinowie, którzy negocjowali na przykład offset za kupione amerykańskie samoloty F-18, pozyskali technologię, które dzisiaj, ta technologia to się nazywa Nokia.
Tak.
Prawda? Więc wszyscy, którzy mają telefony tej firmy, to mogą wiedzieć, powinni wiedzieć, że to dzięki offsetowi za samoloty amerykańskie, no tak Finowie negocjowali offset.
Czyli no, rynek telekomunikacyjny no,
my nie możemy wskazać niczego takiego, jeżeli idzie o offset realizowany przy okazji naszych zakupów, no a pojawiają się też koncepcje, żeby w ogóle zrezygnować z offsetu, prawda? Bo podobno to nic nie daje.
Panie pośle?
Z offsetem jest tak, że zastrzeżenia do offsetu to powstają stąd, że osoby odpowiedzialne za realizację offsetu po naszej stronie polskiej po prostu źle wykonują swoje obowiązki.
Są niekompetentne.
Są niekompetentni. Chociaż akurat F-16 został całkiem przyzwoicie offset zrealizowany. Wbrew wielu tym artykułom, z którymi możemy się spotkać. Natomiast z offsetem są wielkie, wielkie problemy. To jest skomplikowana procedura i ministerstwo najlepiej chętnie by kupowało według zasady z tak zwanej półki. Czyli bez offsetu najprostsze. Ale to wynika z tego podejścia, że minister obrony narodowej jest ministrem obrony narodowej, a nie obrony przemysłu zbrojeniowego. Ja chcę powiedzieć, że w Prawie i Sprawiedliwości jest pełna świadomość braku funkcjonalnego systemu w Ministerstwie Obrony Narodowej, który by zapewniał efektywne i skuteczne zakupy sprzętu.
Ja bym też pytał, bo nieraz
w ogóle koncepcję.
O tym, czy zdrowym jest lobbowanie, a druga sprawa, czy kwestia przetargów, jak ma być to przetarg, czy możemy brać pod uwagę tylko polski przemysł? Może tutaj minister, czy ktoś mieć problem? I jak to wygląda?
Ja nie myślę, że... Ja myślę tak, że stawianie, że głównym celem powinien być przemysł, polski przemysł zbrojeniowy, jest tak samo niewłaściwe, jak stawianie, że żołnierz ma dostać najlepszy sprzęt bez względu na to, na polski przemysł zbrojeniowy. Tu powinna być pewna równowaga. Dlatego my mamy taką koncepcję, że w ogóle powołanie specjalnego urzędu Agencji do Spraw Uzbrojenia, która by będzie wyłączona ze struktur Ministerstwa Obrony Narodowej i ona ma zapewnić zakup właściwego sprzętu, właściwego uzbrojenia, doprowadzić do podpisania właściwej umowy korzystnej dla polskiego przemysłu umowy offsetowej, brać pod uwagę potrzeby i możliwości polskiego przemysłu zbrojeniowego, a także wpływać jeszcze na rozwój nauki dla potrzeb sił zbrojnych.
Ta agencja... Z kontrolą i weryfikacją?
To powinno, ta agencja powinna się zajmować szeroko rozumianą pozyskiwaniem sprzętu z korzyścią dla bezpieczeństwa państwa. Nie tylko dla sił zbrojnych, ale i dla polskiego przemysłu zbrojeniowego, bo dla nas jest oczywiste, że polski przemysł zbrojeniowy, tak jak powiedział pan minister Szeremietiew, jest równorzędnym partnerem, jeśli chodzi o bezpieczeństwo strategiczne państwa.
Dziękuję. Prosimy bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Witam szanownych panów, witam ojca. Jestem byłym żołnierzem, panie rezerwie. Szanowni panowie, przede wszystkim tak. Zlikwidowanie służby zasadniczej, która jest przynależna do historii naszego państwa. Młodzież już nie jest kształcona w duchu patriotycznym, ponieważ nie ma gdzie. Nie ma. Niechby ta służba nawet trwała 9 miesięcy, aż by była. Bo nie łudźmy się, organizacjami paramilitarnymi nie wykształcimy żołnierza zdolnego do obrony ojczyzny.
Absolutnie zgodnie.
To jest po pierwsze. Po drugie, pana Klicha, jeśli dojdziecie do władzy, szanowni panowie, należy postawić przed sądem i osądzić, ponieważ jest to szkodnik wyjątkowy, a zaraz za panem Klichem pan Tusk. To pan Tusk wprowadził tak zwaną armię zawodową, ale zobaczcie panowie, co się dzieje. Ta armia zawodowa po chwilę ma wyrywane zęby. Za chwilę znowu cały korpus szeregowy po 12 latach służby zostanie zlikwidowany. No tak to trzeba rozumieć, zlikwidowany. Trzecia sprawa. Jako zawodowy żołnierz Wojska Polskiego w stanie rezerwy nie życzę sobie na polskiej ziemi obcych wojsk. Choćby te wojska były nawet amerykańskie. To jest hańba, jeśli na polskiej ziemi będą funkcjonowały obce wojska. Nigdy nie było to w naszej historii korzystne dla państwa polskiego. Mam takie wrażenie, że jesteśmy przygotowani do tego, żeby być grotem włóczni amerykańskiej w przyszłej wojny z Rosją. To się nawet nazywa w Ameryce polski kryzys rakietowy. I ze zdumieniem patrzę na polityków, którzy do tej wojny cały czas napędzają. Nie ma mowy o obronności kraju, o tym się nie mówi. Cała zresztą struktura modernizacji Armii Polskiej idzie w kierunku uderzeniowym, nie w kierunku obronności. Pan minister Szeremietiew chyba to doskonale rozumie. Chociaż nie rozumiem czasami szanownego pana ministra, dlaczego aż tak bardzo jest bezkrytycznie proamerykański. Amerykanie bardzo chcieliby w tej części Europy zrobić sobie taki drugi Wietnam. 10, 15 lat, 20 lat wojny na naszym życiu. My się do tego bardzo nadajemy. Polaków bardzo łatwo podpuścić. Do tego jesteśmy najtańszą juchą żołnierską na świecie, szanowni panowie. Nie będę do spokojny, jeśli nie zobaczę takiej sytuacji politycznej w kraju, że przywracamy służbę zasadniczą zawodową, gdzie jest oprócz programu militarnego, jest program już patriotyczny, narodowy polski, powtarzam. I jako żołnierz flaki mi się przewracają, kiedy słyszę, że jesteśmy społeczeństwem homogenicznym i trzeba to społeczeństwo odhomogenizować. Proszę państwa, zdobycz. Miałem kontakty z oficerami Narodowych Sił Zbrojnych. Zdobycz po II wojnie światowej. Bezdyskusyjna to jest jedność narodu polskiego, jego homogeniczność, jego zwartość. To może była nagroda za tą tragedię po II wojnie światowej. Powinniśmy tego bronić. Bronić jak niepodległości.
Panie Aleksandrze, bardzo dziękuję panu.
Dziękuję. No więc jedna rzecz dotycząca tych Stanów Zjednoczonych i tego problemu, jeżeli idzie o tę wojnę, ewentualną wojnę z Rosją. Otóż tak, po pierwsze trzeba by odpowiedzieć sobie na pytanie, czy my jesteśmy zainteresowani w tym, aby utrzymał się ten porządek międzynarodowy, w którym Polska odzyskała wolność po zawaleniu się tego układu jałtańskiego, powiedzmy, tak, relacji między... Otóż, jeżeli tak, to wobec tego Stany Zjednoczone, ja wiem, że Stany Zjednoczone są bardzo trudnym sojusznikiem. Mnie też wiele w zachowaniach Amerykanów irytuje, denerwuje. Pojawia się, jak zawsze, u supermocarstwa taka pycha mocarstwowa, która może drażnić, ale zawsze stawiam tego typu pytanie. Mamy przykład Niemiec. Po zakończeniu II wojny światowej do jednej części weszły wojska amerykańskie, do drugiej części weszły wojska rosyjskie, sowieckie. Pytanie. Która część Niemiec lepiej wypadła, powiedziałbym, pod którą, przepraszam, okupacją, obecność których wojsk, co zagwarantowała. Ja również psychicznie zgadzam się z panem co do tej obecności i irytuje mnie też obecność obcych wojsk na naszym terytorium. Wiem, że to może irytować, ale tutaj mamy trochę szerszy polityczny problem. Mianowicie taki, że obecność Amerykanów w Europie gwarantuje, że nie przyjdą nam wojska rosyjskie, a mogą przyjść. Otóż to nie jest tak, że rozpoczęliśmy ofensywę, czy przemy do wojny z Rosją, bo na Ukrainie stroną atakującą przecież jest Rosja. Ja wiem, że Moskwa stawia zarzuty, także Amerykanie spowodowali tam zamieszki na terenie Ukrainy, tak, i jest chęć wprowadzenia tejże Ukrainy do NATO. Chociaż wiemy, że ta chęć nie przejawia się znowu aż tak strasznie, żeby powiedzieć, że to jest prawdziwy zarzut. Ale nawet przyjmując to, to powstaje pytanie takie. Czy Ukraina ma prawo wyłonić sobie władzę i podjąć decyzję na przykład przystąpienia do NATO, czy też nie? Rosja mówi, że nie. I w związku z tym robi wszystko, żeby taka decyzja w Kijowie nie zapadła. Tak jak okazało się, że nie mogła taka decyzja zapaść w Tbilisi, tak? Na Gruzji. Gruzja nie mogła wejść do NATO, dlatego że Rosja wykonała agresję po prostu zbrojną w tym kraju. A więc, panie Aleksandrze, nasz problem polega na tym, że my niestety nie mamy w tej chwili systemu obronnego, który by nam gwarantował bezpieczeństwo.
Samodzielnie.
Samodzielne. My powinniśmy ku temu dążyć. I chciałbym bardzo, żeby taki system w Polsce powstał. Wtedy można byłoby, jak mówił Piłsudski, rozmawiać z jaką taką powagą o polityce, mając nabity rewolwer w kieszeni. Ale dopóki my tego rewolweru nie mamy...
A ta sugestia pana Aleksandra, że bardziej chociażby sprzęt zaczepny niż obronny?
Więc tutaj się zgodzę. To znaczy ja też cały czas podkreślam, że my mamy zbudować system defensywny. Ja bym ostrzegał również przed środkami ofensywnymi, ponieważ moim zdaniem środki ofensywne mogą być elementem prowokowania przeciwnika. Prowokowania. Tak, jeżeli strona moskiewska będzie miała możliwość, żeby rozpocząć operację przeciwko nam, to wtedy będzie szukała różnego rodzaju pretekstów. I na przykład zagrożenie jakimiś środkami ofensywnymi, ograniczonymi, które Polska może mieć, będzie takim pretekstem. Ja przypominam, że zanim doszło do wojny między Związkiem Sowieckim a Finlandią, to najpierw podobno Finowie ostrzelali z armat terytorium Związku Radzieckiego. Finowie tłumaczyli, że nie mieli tam żadnych dział, że nie strzelali i tak dalej, i tak dalej. Dzisiaj wiemy, że to strzelały działa sowieckie, ale chodzi o to, że to może być pretekst. A więc mówię, po pierwsze, należy zbudować system defensywny na terenie państwa polskiego, wykorzystując te rzeczy, o których również tutaj nasz rozmówca mówił. A więc to jest kwestia również zasadniczej służby wojskowej. To jest pytanie, w jaki sposób ona ma być skonfigurowana, ile czasu ona ma trwać, na ile i jak. Jeżeli będziemy tutaj szkolili ludzi do obrony terytorialnej, do obrony miejscowej, to szkolenie 3-miesięczne w zupełności wystarczy. Natomiast jeżeli będziemy szkolili specjalistów, którzy będą uczestniczyli w misjach zagranicznych, no to wtedy w ciągu 3 miesięcy się nie wyszkoli takich ludzi. A więc to jest pytanie oczywiście o kierunek, jeżeli chodzi o nasze siły zbrojne. I o to pytanie, ten problem, który postawiłem na początku. Tak? Czy mamy sposób na obronę kraju? Obronę, a nie atak na kogokolwiek.
Mhm. Ale proszę bardzo, jedno krótkie. Mam odmienne zdanie co do stwierdzenia pana Aleksandra, ale również pana ministra odnośnie tego, że nie powinniśmy mieć broni ofensywnej. Jestem głęboko przekonany, że Polska powinna mieć broń odstraszającą. A broń odstraszającą, klasyczną broń odstraszającą, broń odstraszająca jest...
To bomba atomowa.
No, pociski manewrujące z głowicami klasycznymi to już jest w tej chwili obecnej też traktowane jako broń odstraszająca, drony bojowe, a więc również wojska specjalne jako siły odstraszania przygotowane do działań na kierunku wschodnim, bo w tej chwili oni są w ogóle do tego nieprzygotowani. Powinniśmy mieć, wiadomo, że ilością tego uzbrojenia, tej broni odstraszającej czy sił odstraszania nie wygramy wojny, nie wygramy nawet dużej potyczki. Ale chodzi o to, że Polska powinna mieć taką broń, o której wie przeciwnik, że mamy i możemy spowodować dotkliwe, punktowe straty. Na przykład pociskiem manewrującym zniszczenie centrum dowodzenia armii. Armia dalej funkcjonuje, ale bez centrum dowodzenia jest pozbawiona głowy, pozbawiona kierowania. I broń odstraszającą powinniśmy mieć. I zaproponowałem to w naszym programie Prawa i Sprawiedliwości i zostało przyjęte, że polskie siły zbrojne powinny mieć taki element.
Dziękuję. Jeszcze może
będziemy o tym jeszcze mówili.
Jeden telefon, bardzo proszę.
Szczęść Boże, Jerzy z Krotowa. Ja oczywiście zgadzam się z moim poprzednim rozmówcą, jak i z panem ministrem, że powinna zostać przywrócona zasadnicza służba wojskowa, z tym, że jestem zdania, że zważywszy na bardzo rozwiniętą, nowoczesną technikę współczesną, powinna ona trwać nieco dłużej, około 6 miesięcy. Druga sprawa, którą chciałbym poruszyć, to jest struktura, mianowicie mamy armię poniżej 100 tysięcy, około 90 tysięcy żołnierzy i mamy równocześnie na drugiej biegunie 100 tysięcy policji plus 20 tysięcy tej policji poza tymi tysiącami osób pracujących jako cywile. Proszę mi pokazać taki kraj, w którym policja jest liczniejsza od wojska. Nie wiem, czy to jest naturalne i czy to służy naszej obronności. Druga sprawa to, powiem trochę w sposób taki zawoalowany, że mamy takie pewne osoby, które ileś tam lat temu, po 89 roku, drogą radiową nadają komunikaty o nastrojach społecznych w języku rosyjskim. Obecnie korzystają z systemów głosowych, komputerowych. Te osoby nie tylko, że nic się z tym nie robi, ale także te osoby po prostu podejmują działania przeciwko patriotom, bo nawet moja mamusia zmarła, stała się ofiarą takich, powiedzmy, potyczek, a mam je co zawdzięczać, bo dzięki temu, że zainteresowała mnie modelarstwem, to poprzez prowadzenie koła modelarskiego muszę się pochwalić. Jeden z moich uczniów jest słuchaczem dęblińskiej szkoły Orląt, która w tej chwili obchodzi 90-lecie. Także tutaj też mam coś do powiedzenia w tym względzie. No i czekam bardzo, bo z tym ostatnim zagadnieniem to tutaj muszę powiedzieć, że nie tylko ja występuję, ale także też inne osoby. Dziękuję bardzo.
Bardzo dziękuję, panie Jerzy. Który z panów? Pan poseł?
Kwestia powrotu do zasadniczej służby to jest jednak poważny problem. I stwarzać będzie bardzo wielkie problemy natury logistycznej, organizacyjnej, choćby z tego powodu, że nawet nie ma miejsc w koszarach. Nie ma koszar dla tych ludzi, których by równolegle trzeba byłoby szkolić. Problem na pewno wymaga rozwiązania. Mamy jakąś koncepcję po to, żeby szkolić obywateli do obrony ojczyzny, ale to jest wielkie wyzwanie logistyczne. Jest to praca na wiele lat, bo to nie da się zrobić w ciągu roku, nie da się zrobić nawet w ciągu 5 lat. Niemniej do tego poważnie przymierzamy się, ażeby stworzyć taki system, który pozwoli młodym ludziom, może bardziej stawiamy na ochotników niż obowiązkową tą służbę, młodych ludzi przygotować do obrony ojczyzny poprzez przygotowanie do wykonywania różnych funkcji żołnierza. No ale wydaje mi się, że w obecnej sytuacji w Polsce politycznej byłoby to naprawdę trudne przywrócenie zasadniczej służby wojskowej.
Dziękuję. Panie ministrze?
No tak jak z płaceniem abonamentu, tak? Jak się ogłosiło, że nie będzie, to kto będzie płacił? Więc po pierwsze to jest kwestia taka, że potrzebna jest w Polsce odpowiedzialna debata na temat tego, jaki powinien być system militarny, jakie powinny być siły zbrojne. To musi być, pan poseł, to jest klasyczna sytuacja, każdy polityk tak zastanawia się, czy to, co powie, jaki to będzie miał rezonans, tak, oczywiście. No i teraz powiedzieć po tym, jak została zlikwidowana sędzia służba wojskowa, że będzie przywrócona, no to zbliżają się wybory, więc lepiej takich rzeczy nie mówić. Natomiast od tego problemu nie uciekniemy, tak czy inaczej. Nie uciekniemy. Bo pojawia się pytanie takie, proszę Państwa. Jeżeli na obywatelach Rzeczypospolitej Polskiej konstytucja nakłada obowiązek obrony ojczyzny, mamy taki obowiązek.
Konstytucyjny. Bezwzględnie.
To pytanie wobec tego, jak on jest wykonywany? Tak? Okazuje się, że żeby wykonywać obowiązek obrony ojczyzny, to trzeba chcieć, prawda, i ewentualnie zgodzić się ochotniczo. To ja proponuję, żebyśmy też zapytali, czy chcemy płacić podatki. I też ochotniczo. Kto będzie chciał, będzie płacił podatki, a kto nie będzie chciał, niech nie płaci. Prawda? Jak wszystkie obowiązki w tym obrony jest, są, że powiem, takie, no to wszystkie, proszę bardzo. Dlaczego tylko obrona ojczyzny ma być w ten sposób traktowana? A więc tak, ja proszę, żeby sprawę potraktować poważnie. To nie chodzi o to, proszę Państwa, żeby ludzi zapędzić w kamasze. Tu chodzi o to, że jeżeli by, nie daj Boże, doszło do wojny, to wtedy wszyscy ci, którzy dzisiaj nie mają przeszkolenia, nie wiedzą, co zrobić z bronią, pójdą jak barany na rzeź. A jeżeli natomiast my przygotujemy ludzi, będziemy mieli ich przeszkolonych i oni będą wiedzieli, co z bronią zrobić, to raz jeszcze powtarzam, nieprzyjaciel się 5 razy zastanowi, zanim nas zaczepi. A więc my mamy nasz system obrony stworzyć w taki sposób, aby to był jeż, który wystawi kolce, tak żeby pies bał się, nie mógł go ugryźć. Na razie to ten nasz jeż, powiedzmy, jest łysy. Kolców mu brakuje, prawda? A czasami nawet zaś się kładzie się do góry brzuchem. Z założeniem takim, że skoro się poddaje, to nikt go nie zaczepi. Więc stwórzmy tego jeża, proszę Państwa. I te kolce to są ludzie, którzy potrafią posługiwać się bronią. To są obywatele, którzy w odpowiedzialny sposób będą mogli wykonać obowiązek obrony ojczyzny. No, konstytucja jednak do czegoś zobowiązuje.
Panowie, bardzo dziękuję za spotkanie, za rozmowy. Byli z nami pan profesor Romuald Szeremietiew, dziękuję. Tak. Były minister obrony narodowej, pan poseł Michał Jak, dziękuję. Dziękuję też Państwu za uwagę, dziękuję za telefony. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica.